Gościem Poranka Wnet jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Dzisiaj pierwszy dzień działania tarczy antykryzysowej. Jakie ma przełożenie na infrastrukturę?
Jeżeli przez infrastrukturę rozumiemy wszystko to, co służy nam dobrej komunikacji, bo to jest obszar kompetencji resortu, którym mam zaszczyt kierować, to jest to dla nas niezmiernie ważna ustawa. Niemniej jednak pragnę wyraźnie podkreślić, że epidemia ma oddziaływanie na obszar infrastruktury tej w części, której prowadzone są budowy, prowadzone są inwestycje, budowy, przebudowy kolei, budowy dróg. Zdecydowanie większe ma przełożenie na transport drogowy, transport kolejowy i transport lotniczy. Kiedy mówimy o transporcie drogowym, transporcie osób, czyli zorganizowanym transporcie autobusowym, to tutaj sytuacja jest niezmiernie trudna, wręcz dramatyczna. Dzisiaj kolejny raz będę w wideokonferencji spotykał się z przewoźnikami autobusowymi, z organizacjami zrzeszającymi pracodawców. A więc tam sytuacja jest niezmiernie trudna. Za zawieszeniem działalności biur podróży zawiesza się działalność firm autobusowych, co jest naturalne. Również wiele linii autobusowych zawiesza swoje połączenia. Z drugiej strony mamy sytuację w przewozach kolejowych.
To najpierw jeszcze dopytam, panie ministrze, czy tam takie dzienne straty można policzyć i na co mogą liczyć ci, którzy ponoszą te straty w ramach tarczy antykryzysowej?
No w przewozie autobusowym, w przewozie osób, również i w przewozie rzeczy, bo tutaj sytuacja również jest niezmiernie trudna. Alarmują organizacje zrzeszające pracodawców. Alarmują, że wiele firm jest na krawędzi przetrwania. Są to przede wszystkim kłopoty z ZUS-em i tutaj tarcza antykryzysowa wychodzi naprzeciw. Są to kłopoty z płynnością finansową, ale są też kłopoty z leasingiem. I również tutaj tarcza antykryzysowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zresztą przewoźników i autobusowych, i przewoźników rzeczy. Te zapisy w ustawie antykryzysowej wspierają właśnie przedsiębiorstwa będące w niezmiernie trudnej sytuacji, firmy małe, firmy średnie. W bardzo trudnej sytuacji są też firmy, przedsiębiorstwa, organizacje o ogólnopolskim zasięgu, można powiedzieć europejskim zasięgu, bo do takich organizacji, na przykład do takich przedsiębiorstw należy spółka Intercity, to już spółka kolejowa. Dzisiaj ograniczenie ilości pasażerów sięga prawie 70%, 60%, 70%, bywa i 80%, jeżeli chodzi o pasażerów w przewozach kolejowych. To jest niezmiernie dużo. To powoduje, że nie ma wpływu z biletów, a utrzymanie komunikacji jednak jest konieczne. Ograniczamy ilości pociągów, ale nie ograniczamy połączeń kolejowych. Tutaj bardzo wyraźnie chciałem podkreślić, że połączenia kolejowe pozostają. Nie można odciąć od świata miejscowości, w których zatrzymuje się pociągi, w których dzięki tym pociągom dla wielu jest to jedyna szansa. Wiele osób dzięki tym pociągom może wyjechać poza te miejscowości.
To też, więc tutaj to też zadam
ilość pasażerów niska, koszty są bardzo duże i te przedsiębiorstwa przewozowe, bo nie tylko Intercity, ale i Polregio, i przewoźnicy regionalni, wojewódzcy, samorządowi, to także SKM-ka, to wielu innych przewoźników, którzy borykają się z trudnościami, ale to przecież nie wszystko, bo ale za chwilę zapewne przejdziemy do omówienia problemu na lotniskach.
Przejdziemy do problemów na lotniskach. Jedna rzecz i pytanie. Premier Mateusz Morawiecki mówił dużo o tych nowych zasadach sanitarnych obowiązujących, ale nie powiedział o kolei. Czy jak jest przedział kolejowy, to w przedziale powinna być jedna osoba, czy są dwie osoby, czy też nie ma żadnych instrukcji dotyczących podróżowania?
No, przedział kolejowy to cokolwiek podobnie jak autobus, więc tylko 50, to tak jak tramwaj, to tylko 50% miejsc siedzących może być zajętych, czyli mniej pasażerów, aniżeli 50% miejsc siedzących. Zasady są tożsame, ale też wiem, bo codziennie spotykam się na wideokonferencjach z szefami kolei, z organizatorami transportu lotniczego i z LOT-em i z szefami lotnisk, także i z przewoźnikami autobusowymi, także i z pocztą, z kierownictwem Poczty Polskiej, więc wiem, że stosowane są wszędzie, gdzie to jest możliwe, środki ostrożności w przypadku przewozów kolejowych. Również stosowane są środki ostrożności, ale tutaj zmniejszenie ilości pasażerów, to samoistne, wynikające z
tego, że mniej
pozostania Polaków w domu, jest już spełnieniem tych wymogów. No bo jeżeli mamy 10% normalnego ruchu pasażerskiego
wiadomo,
w sobotę
że...
czy w niedzielę, to wiadomo, że i obciążenie tym ruchem, ilość tych osób, ilość pasażerów jest naprawdę mała w pociągach, ale dbamy też o to. I tutaj bardzo chciałem wyraźnie zaznaczyć, o to też apelował pan premier Mateusz Morawiecki, apeluje bez mała codziennie na zespołach roboczych rządu, tych zespołach antykryzysowych, aby nie zmniejszać ilości pociągów na tyle, aby zagęścić ruchy, zagęścić ilość pasażerów, tak jak stało się to niestety w Warszawie w ubiegłym tygodniu. Ta dramatyczna decyzja o przejściu na system komunikacji weekendowej spowodowała, że w godzinach porannych, w godzinach tak zwanego szczytu pasażerowie stykali się bez mała z sobą w tramwajach, w autobusach i to był taki bardzo łatwy sposób na przenoszenie zakażenia.
Panie
Więc
mistrze.
Tutaj dbamy o to, aby ilość pociągów była na tyle duża, aby Polacy jadący do pracy nie musieli jechać w cisku, nie musieli jechać
To jest bardzo dobre i słuszne. Panie ministrze, tylko na marginesie pytanie, bo wiemy, jak firmy prywatne mają mniej więcej, gdzie mają się zgłaszać, ale są firmy samorządowe i spółki Skarbu Państwa. Tak jak kolej, czy jest specjalny budżet ratunkowy dla spółek Skarbu Państwa? Czy ma pan te pieniądze?
Dzisiaj spółki Skarbu Państwa pracują, dzisiaj realizują swoje zadania, ale też bilansujemy się. Codziennie zarządy tych spółek liczą koszty, liczą straty, liczą niezbędne środki finansowe, które pozwoliłyby przeżyć. Część z nich ma odpowiednią kwotę rezerw, która pozwala normalnie funkcjonować, ale takimi rezerwami nie funkcjonują chociażby lotniska. Część lotnisk nie dysponuje takimi rezerwami. Lotniska praktycznie są zamknięte. Lotnisko Okęcie funkcjonuje na zdecydowanie zmniejszonej wydajności, jeżeli chodzi o ilość połączeń, przylotów, samolotów, bo praktycznie rzecz biorąc obsługuje tylko czartery. Połączenia czarterowe, zawieszone są loty międzynarodowe, zawieszone są loty krajowe. To powoduje, że wiele lotnisk regionalnych, na wielu lotniskach regionalnych nie ma tego ruchu pasażerskiego i one z kolei ze względu na swoją rolę w utrzymaniu systemu obronnego państwa na odpowiednim poziomie muszą funkcjonować, więc tutaj muszą znaleźć się sposoby, żeby w najbliższym czasie również wesprzeć finansowo, bo przecież lotniska będą powoli traciły płynność, jedne szybkie. drugie już się zamykają, ale nie te wskazane przez wojsko jako ważne z punktu widzenia militarnego, jako te, które muszą być utrzymywane bez względu na wszystkie okoliczności. No tutaj też musimy znaleźć sposób na dofinansowanie, czy wsparcie finansowe lotniska, by mogły się utrzymywać. No lotnisko niestety, nie każde lotnisko można tak zamknąć, jak zamyka się teatr, jak zamyka się kino, jak zamyka się inne lokale, czy obiekty, czy budynki, czy zespoły budynków o charakterze usługowym, jakimiś chociażby galerii.
I jest możliwa pomoc, jest takie, kiedyś przynajmniej taka była ustawa obowiązująca kraje Unii o nieuzasadnionej pomocy publicznej. Rozumiem, to zostało złagodzone i teraz w czasach pandemii, jeżeli polskiej kolei będzie groziła upadłość czy jakiemuś lotnisku, to wtedy pan minister czy rząd może podjąć decyzję o dofinansowaniu. Tak jest?
No dzisiaj już mamy derogacje, one są, czyli odstępstwa od zwolnienia z pewnych obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, a jedna z nich niezmiernie ważna to chociażby zakupy towarów i usług w oparciu o ustawę zamówienia publiczne. I tutaj mamy tą możliwość, że wiele z nich możemy realizować. Nie mówię oczywiście o inwestycjach budowlanych, realizować na wprost przede wszystkim zakupy niezbędnego sprzętu medycznego, niezbędnych środków ochrony w systemie bezprzetargowym, ale też Unia pozwala na to, żeby wspierać przedsiębiorstwa, właśnie te, które są w dramatycznej sytuacji, a powinny, wręcz muszą przetrwać, bo musimy ten największy czas, ten dramatyczny czas epidemii, bo to one będą później silnikiem rozwoju, bo to dzięki nim będziemy również mogli napędzać gospodarkę. I tak w przypadku lotu, no lot też odbiera zlecenia od rządu i tutaj nie ma na wykonywanie czarterów i tutaj nie ma żadnych wątpliwości ze strony Unii Europejskiej, że takie działanie jest niezgodne z prawem. Jeszcze przed wybuchem pandemii byłoby zupełnie odwrotnie, byłoby wielkie larum, byłoby wielkie niezadowolenie w Brukseli i restrykcje wymierzone wobec naszego kraju. Dzisiaj sytuacja jest inna.
Odmienna. A panie
jest
ministrze...
odmienna i każdy to rozumie, bo przecież i gospodarka innych krajów Unii Europejskiej, praktycznie wszystkie gospodarki Unii Europejskiej wymagają dzisiaj tego typu działań nietuzinkowych, działań, które wynikają z sytuacji, która nie miała miejsca praktycznie rzecz biorąc chyba od epidemii grypy hiszpanki pod koniec lat, pod 1918-19 roku, która nie miała miejsca od czasu wielkiego kryzysu, kiedy mówimy o gospodarce. 1929.
No jeszcze była druga wojna światowa, która też
tak,
nie sprzyjała rozwoju.
Tak, ale sytuacja jest trudniejsza od wojny, bo dużo większa część gospodarki spowolniła. W czasie wojny, przypomnę, działały usługi, w czasie wojny funkcjonowały w sposób normalny wszystkie podmioty realizujące usługi, realizujące małą produkcję. Dzisiaj w wielu przypadkach to jest niemożliwe.
Wróćmy do tarczy, bo premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że jak się skończy pandemia, bardzo ważną będzie ta roboty, nazwijmy to publiczne, czyli budowa infrastruktury. Czy z jakiegoś planu ważnego, czy na przykład CPK jest zawieszone ze znakiem zapytania, czy też to właśnie w oparciu o centralny port komunikacyjny będzie rozbudowa infrastruktury i te pieniądze, bo rozumiem, że w ramach tarczy jest 30 miliardów na rozbudowę infrastruktury. Czy będzie kontynuowane?
Tak, to zawsze budownictwo jest tym motorem, który napędza gospodarkę. To zawsze budownictwo jest tym silnikiem, który gospodarkę rozpędza. i to działalność budowlana też jest synonimem dużego wzrostu, czy w budownictwie, znaczy duża ilość budów, to jest wyrazem dynamicznego rozwoju gospodarczego i pragniemy, aby ta sytuacja trwała, więc tutaj chciałem przede wszystkim zapewnić wszystkich tych, którzy pytają o program budowy dróg krajowych. On nie będzie zawieszony, on ma trwałe finansowanie, jemu nic nie zagraża, więc wszystkie te inwestycje, które w tym programie są ujęte, będą realizowane, a to przede wszystkim informacja do przedsiębiorstw budowlanych, do dużych organizacji budowlanych, a także podwykonawców, którzy realizują w ramach dużych kontraktów zadania i to jest podstawą ich często bytu, to jest podstawą ich funkcjonowania. Tutaj nie będzie zawieszenia działalności budowlanej. Nam bardzo zależy, aby praca na budowach dróg i kolei tras trwała w sposób ciągły. To mówiłem przedwczoraj na spotkaniu z reprezentantami zarządów największych firm budowlanych zajmujących się inwestycjami kolejowymi, drogowymi. Oni bardzo obawiali się o to, że wraz z nowymi obostrzeniami pojawią się zakazy prowadzenia realizacji budów. Takich zakazów nie ma, takich zakazów nie będzie. Akurat obszar budowlany, szczególnie tej infrastruktury liniowej, to taki obszar, który nie zagraża bezpośrednio pracownikom, jeżeli chodzi o zakażenia, no bo operatorzy sprzętu, tacy jak operatorzy koparek, wszystkich maszyn budowlanych, to praktycznie osoby wyizolowane w swoich kabinach. Kierowcy samochodów ciężarowych, które pracują na budowach, to również osoby na wydzielonych stanowiskach pracy, operatorzy maszyn, to także osoby, które często poza szatnią, poza miejscami socjalnymi, w których spędzają przerwy w czasie pracy, nie mają bezpośredniego kontaktu z sobą, więc tutaj to zagrożenie jest bardzo nieduże, a tam, gdzie to jest możliwe, musimy realizować i kontynuować zadania. Także Krajowy Program Drogowy, Program Budowy Dróg Krajowych jest realizowany, nic mu nie zagraża, bo nie mówię, że będzie, ale jest realizowany, nic mu nie zagraża. Krajowy Program Kolejowy jest realizowany i nic mu nie zagraża. Przygotowywane są kolejne przetargi, rozstrzygane są przetargi, podpisywane są umowy, kończone są prace, płynnie przechodzimy z budowy na budowę. Program 100 obwodnic dalej jest przygotowywany, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. W wielu wypadkach w tym programie znajdują się inwestycje, które w wielu wypadkach nie mają jeszcze żadnej dokumentacji. Tutaj dokumentacja jest przygotowywana nie dalej jak wczoraj. Tutaj w obecności akurat pana premiera Sasina podpisałem program inwestycyjny na budowę dwóch obwodnic w ramach programu 100 obwodnic w województwie lubelskim.
Czyli tutaj jest pewne bezpieczeństwo.
Dalej mamy to, co jest ważne. Fundusz Dróg Samorządowych wykorzystuje, panie redaktorze, to nasze medium, Radio Wnet, też do komunikowania i do przekazania bardzo ważnej informacji dla samorządowców, dla wójtów, burmistrzów, starostów, dla wszystkich tych, którzy korzystają ze wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych, szczególnie dla bardzo małych firm i przedsiębiorstw działających w gminach, realizujących, wykonujących przebudowę, modernizację dróg gminnych, dróg powiatowych, budujące ciągi pieszo-jezdne, czyli chodniki ze ścieżkami rowerowymi, czy też bezpieczne przejścia dla pieszych, bezpieczne pobocza. Zapewniam wszystkich państwa, którzy mnie słuchacie, że Fundusz Dróg Samorządowych dalej będzie wspierał finansowo inwestycje realizowane przez samorządy. Nie jest on zagrożony. Niebawem na dniach pan premier podpisze kolejną edycję Funduszu Dróg Samorządowych. i dalej z tego funduszu samorządy mogą liczyć na wsparcie finansowe. Czyli tutaj działalność budowlana, usługowa nie jest i nie będzie zawieszona. Te małe przedsiębiorstwa, często firmy rodzinne, które zajmują się robotami budowlanymi, pracują przy budowie, wykonują przebudowy, modernizacje, naprawy tych dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, będą je dalej realizowały. Pan pytał o Centralny Port Komunikacyjny. Centralny Port Komunikacyjny dzisiaj jest na etapie przygotowania dokumentacji i nic nie zwalnia pełnomocnika rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nic nie zwalnia spółki Centralny Port Komunikacyjny z wykonywania zadań, z przygotowywania tej inwestycji, bo ta inwestycja, kiedy wejdzie w fazę bezpośredniej realizacji, będzie kolejnym silnikiem, motorem rozwoju napędzającym polską gospodarkę. Bo przecież budowa to nie tylko miejsca pracy, ale to także bezpośrednio w odcinku budowlanym, ale to również przetwarzanie surowców, to wytwarzanie produktów niezbędnych do realizacji inwestycji drogowych. I postawię kropkę, jeżeli pan pozwoli, jeżeli państwo pozwolicie. Dzisiaj budowy to 1,5 miliona miejsc pracy. Dzisiaj budowy w maju, w czerwcu, w lipcu, w sumie w Polsce około 1,5 miliona miejsc pracy. To także i kolejne miejsca pracy w przedsiębiorstw, firm, które wobec budownictwa realizują różnorakie usługi. Stąd też nasza wielka determinacja, aby państwo w państwie polskim budowy nie stanęły. Niemożliwy jest taki scenariusz, jaki dzieje się w niektórych państwach w Europie, że też budowy są zamknięte. Absolutnie nie ma takiej możliwości.
Patrzę na zegarek, jest punktualnie godzina 9:00. Jedno pytanie jeszcze, panie ministrze, od słuchacza. Główne centra logistyczne skupiające towary żywnościowe stają się infrastrukturą krytyczną. Jak jest ona chroniona w sensie zabezpieczenia jej nieprzerwanego działania? Czy to jest w kompetencji pana ministra, czy zna pan odpowiedź na to pytanie?
Tak, to przede wszystkim tak, łańcuch dostaw nie może zostać zerwany. Dlatego też począwszy od tego poziomu makro, rozmawiam z ministrami transportu, szczególnie państw sąsiednich. Jedno jest pewne. Ruch towarowy, samochodowy, również ruch kolejowy nie może ulec zawieszeniu. Ruch transgraniczny, ruch tranzytowy przez państwa nie może ulec zawieszeniu. Musi być płynny. Nie możemy zerwać łańcuchów dostaw w przypadku transportu samochodowego i w przypadku transportu kolejowego. Przedsiębiorstwa transportowe muszą działać, działają bez przeszkód nałożonych restrykcjami. Przeszkody to zapewne też i niezbędna kwarantanna, która czasami dotyczy również i kierowców ze względu na to, że są gdzieś narażeni na kontakt z osobą chorą czy osobą podejrzaną o zakażenie, ale kwarantanna nie wynika z faktu, że kierowca w transporcie międzynarodowym, samochodowym transporcie międzynarodowym przekracza granice i przyjeżdża do kraju. Więc jedynymi problemami to są problemy natury pracowniczej, problemy natury funkcjonalnej przedsiębiorstwa. Na pewno nie są i nie będą wprowadzane żadne obostrzenia, które zerwałyby łańcuchy dostaw, szczególnie produktów żywnościowych.
Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan minister Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a my o 9:03 przenosimy się do budynku Pasty.
Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Wiadomości wnet.
1 kwietnia, godzina 9.03, przy mikrofonie Jan Oleński i wydanie wiadomości ze studia w budynku Pasty w Radiu Wnet. Zacznijmy od informacji, którą podało Ministerstwo Zdrowia o godzinie 8.38. Mamy 36 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą 10 osób z województwa wielkopolskiego, 8 ze śląskiego, 8 z małopolskiego, 4 z dolnośląskiego, 4 z zachodniopomorskiego oraz po jednej osobie z województwa świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie i 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach. Obaj mieli współistniejące choroby. W sumie liczba zakażonych koronawirusem to 2347 osób, a 35 osób zmarło. Wszystkie pozytywne wyniki to jest jeszcze raz 2347 osób. Natomiast teraz przejdziemy do informacji z zagranicy. I tak w telegraficznym skrócie, liczba ofiar śmiertelnych w USA przekroczyła 4000 osób, a urzędnicy przewidują, że w kraju może zginąć nawet 200 tysięcy osób. Prezydent USA Donald Trump ostrzega przed, jak to określił, bardzo bolesnymi nadchodzącymi tygodniami. Tymczasem w Indiach liczba przypadków wciąż rośnie, podczas gdy w kraju trwa walka z czasem, aby wyprodukować tanie respiratory i przygotować się na wzrost liczby ofiar epidemii. Obecnie w Indiach jest około 1400 przypadków osób zakażonych COVID-19, a 123 osoby zmarły. Coraz więcej krajów afrykańskich też zgłasza swoje pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem i na całym świecie jest już ponad 860 tysięcy potwierdzonych przypadków osób zarażonym wirusem SARS-CoV-2 i ponad 42 tysiące osób zmarło w wyniku zachorowania. W Austrii Czerwony Krzyż uruchamia aplikację na smartfona o nazwie Stop Corona, która pomaga użytkownikom prowadzić anonimowy cyfrowy dziennik osób, z którymi mieli kontakt. Gary Wojtik z zarządu austriackiego Czerwonego Krzyża twierdzi, że aplikacja ma na celu zmniejszenie obciążenia służb medycznych. Użytkownicy będą wykonywali tzw. cyfrowy uścisk dłoni. Ilekroć masz z kimś bliski kontakt, możesz zarejestrować to ręcznie i anonimowo, więc jeśli zostaniesz zainfekowany przez koronawirusa, możesz anonimowo poinformować wszystkie swoje kontakty z 48 godzin, a one mogą się odizolować, aby przerwać łańcuch infekcji. I wracamy do Polski. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ta regulacja wchodzi w skład tzw. tarczy antykryzysowej. Nowelizacja wprowadza zmiany w kilkunastu ustawach działających w obszarze ochrony zdrowia. Przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, ułatwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne mające co najmniej 5-letnią przerwę w jego wykonywaniu oraz możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez inne zawody pracujące w ochronie zdrowia. Ustawa stwarza także możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wystawianie recept nie tylko w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jak to jest obecnie. Nowela wprowadza mechanizmy egzekwowania maksymalnych cen na leki i inne produkty medyczne. Regulacja umożliwia też zawieszenie obowiązkowych kontroli w laboratoriach diagnostycznych. Dziś rząd i cała administracja państwowa pracuje, żeby szybko udało się wrócić do normalności, powiedziała wczoraj w orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W swym wystąpieniu telewizyjnym odniosła się do zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko po to, by przełożyć wybory, byłoby wprost złamaniem konstytucji, zaznaczyła. Zaapelowała też do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o sprawne procedowanie ustawy autorstwa PiS, zakładającej głosowanie korespondencyjne. Wybory prezydenckie zaplanowano na niedzielę 10 maja bieżącego roku. Z powodu pandemii koronawirusa opozycja domaga się ich przełożenia. Umowa na 635 samochodów terenowych została podpisana. Pierwsze auta, które mają zastąpić używane przez wojsko Honkery, mają zostać dostarczone w tym roku, poinformował wczoraj szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Koniec ery Honkera, początek ery Mustanga w Wojsku Polskim. Umowa na dostawę 635, w tym 150 sztuk w prawie opcji, Nissanów Navara podpisał podpisana. Pierwsze samochody trafią do żołnierzy jeszcze w tym roku, napisał na Twitterze minister Mariusz Błaszczak. Na początku marca ministerstwo informowało, że w postępowaniu na tak zwanego małego Mustanga wpłynęły 3 oferty spełniające kryteria cenowe. Wymogi dotyczyły też możliwości przewozu co najmniej 5 osób, 4 plus kierowca, masy pojazdu i mocy silnika. Przetarg na nowe samochody terenowe był rozpisywany kilkakrotnie. Krajowa kwarantanna trwa już prawie 3 tygodnie. Nie wszystkim jednak udaje się utrzymać w odosobieniu przy zdrowych zmysłach. Niestety coraz więcej osób nie wytrzymuje psychicznie i zaczyna piec chleb. W polskich social mediach codziennie pojawiają się setki, jeśli nie tysiące zdjęć własnoręcznie zrobionego chleba. Wydaje się, że ludzie porzucili wszystkie inne zajęcia, jogę, kursy online, seriale czy książki i zajęli się domowymi wypiekami. Tylko dzisiaj przybyło 500 nowych piekarzy amatorów, a ta liczba rośnie wykładniczo, alarmuje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Lekarze podejrzewają, że mania domowych wypieków może być jednym z nieznanych dotychczas objawów choroby wywołanej koronawirusem. Na razie dla bezpieczeństwa rząd ograniczył przydział mąki pszennej typu 850 do kilograma na osobę. I na koniec, dobry uczeń zawsze musi być przygotowany. Z tego założenia wychodzi Ministerstwo Edukacji Narodowej, które nadal nie zajęło jasnego stanowiska w sprawie terminu tegorocznych matur. Ma to być element kolejnej wielkiej reformy edukacji. Matury będą niezapowiedziane, bo minister zawsze ma prawo sprawdzić wiedzę uczniów z 3 ostatnich lat, informują źródła bliskie Ministerstwu Edukacji Narodowej. Może odbędą się 7 maja, a może na przykład 20 czerwca. Stres jest doskonałym motywatorem, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii, argumentuje informator związany z ministerstwem. Solidni uczniowie powinni być gotowi nie tylko na matury w maju, ale też w czerwcu, lipcu, sierpniu albo na jesieni, podkreśla. Tym samym przykończymy przegląd wydarzeń i posłuchamy sobie Sztywnego Palu Azji z utworem Nieprzemakalni, a już zaraz po nim Studio Dublin i Tomasz Wybranowski.